prezentează Biegunat.
Audycja między biegunami na antenie Radia Kraków.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak. Mówimy Państwu dzień dobry.
Widzę, że tutaj jesteś uzbrojony.
W niebyle jaką lekturę.
W niebyle jaką lekturę, bo o książkach dzisiaj w programie Między biegunami, a właściwie o książce.
O książce, ale książce ciekawej, bo tak chciałem Cię zapytać, jak patrzysz na swój regał z książkami, a wiem, że go masz, to jeżeli myślimy o literaturze górskiej, to raczej przeważają tam męskie nazwiska. Zwróciłeś na to uwagę?
Jeżeli chodzi o osoby, które opisują te książki, to...
No i o kim te książki traktują?
Zdecydowanie tak, choć pretekst do dzisiejszego spotkania, tak jak już wszedłeś w tematykę, że to mężczyźni głównie byli opisywani.
No tak, no bo historie lodowych wojowników, złota era polskiego himalaizmu, nazwiska Wielicki, Pustelnik, Cichy, no i wielu innych znakomitych alpinistów, himalaistów, wspinaczy, górołazów, działały na wyobraźnię wielu pokoleń.
Ale dzisiaj w programie Między biegunami książka Bunt o Polkach, które zdobywały Himalaje, bo naszym gościem będzie autor tej książki Piotr Trybalski.
Między biegunami.
Piotr Trybalski w studiu Radia Kraków, audycja Między biegunami. Jak już Kuba Niziński zaanonsował przed momentem, dzisiaj będziemy, drodzy Państwo, mówić o książce Bunt o Polkach, które zdobywały Himalaje, autorstwa naszego gościa. Piotr, przez lata, gdy mówiliśmy o himalaizmie czy zdobywaniu gór wysokich, słyszeliśmy głównie męskie nazwiska. Dlaczego nie kobiece?
Oj, przyczyn jest wiele. Dzień dobry. Pierwsza, najważniejsza, że jednak to mężczyźni przeważali w górach. W sensie ten cały okres tak zwanego romantycznego zdobywania gór i wysokich, niższych, czyli pierwszych wejść, takich odkrywczych, no był zdominowany przez ten męski świat, bo to było trochę jak działanie wojenne. No bo też ten sznyt wojenny był przekładany wprost na góry. No góry się zdobywało, organizowało się wielkie akcje, wyprawy, ustalało się scenariusze, wręcz wojenne, na wchodzenie na szczyt. To był pierwszy powód. Drugi to był powód, no, znak czasu, prawda? Dziewczyny przed wojną miały znacznie mniejsze prawa. Obywatelskie, nazywając rzeczy po imieniu. No bo przecież dopiero w 1918 roku naczelnik Piłsudski zrównał prawa bierne i czynne wyborcze, chociażby Polek. Czyli tak naprawdę, no, panie w teorii były równe panom, przynajmniej z punktu widzenia prawa. No ale to, co zmieniło prawo, to tego nie zmieniły jeszcze, nie zmieniły się jeszcze obyczaje, więc to przekonanie, że miejsce kobiet jest gdzie indziej. Jeżeli najlepiej w kuchni, wśród dzieci, ognisko rodzinne, te wszystkie stereotypy, no a facet jest od zdobywania, od rejsów, od pokonywania oceanów i wchodzenia na ośmiotysięczniki. Więc to miejsce pań było z góry, no, ustalone i w górach dla pań po prostu miejsca, no, nie było.
Ale to jest niesamowite, bo mamy taki cały trend opowiadania o kobietach, czy w sztuce, o kobietach w polityce, o kobietach w różnych obszarach życia. I powiem szczerze, że naprawdę bardzo długo czekaliśmy na taką książkę, która będzie dotyczyć głównie kobiet. Nie mówię, o Wandzie było książka i tę postać znamy, ale jeżeli chodzi o góry, to była taka biała plama, mam wrażenie.
To te powody, o których powiedziałem, to jedno. Druga sprawa jest taka, że no, panie generalnie mało o sobie piszą. Tak jak faceci uwielbiają o sobie się pisać, opowiadać. Zresztą słynne powiedzenie Andrzeja Zawady, bohatera mojej poprzedniej książki, że nieważne, co robisz w górach, ważne jest to, co o tym napiszesz. Więc chociaż to oczywiście z przymrużeniem oka mówimy, ale trochę tak jest, że faceci bardzo, bardzo lubili pisać, opowiadać o tym swoim bohaterstwie, o tych trudach, które stały im na drodze i które oni jakby oczywiście strzelając z palców wręcz pokonywali, radzili sobie. Panie, jeżeli pisały cokolwiek, przynajmniej jeśli mówimy o polskich taterniczkach, alpinistkach, bo może w krajach alpejskich było troszeczkę inaczej, bo tam jednak więcej pań się wspinało, ale te, które w Polsce pisały, to raczej to były takie dzienniki do faktograficzne. Szuflady. Nawet nie tyle, co do szuflady, ale faktograficzne. Poszłyśmy, było nas tyle, wyzwanie było takie, tutaj logistyka, szczegóły jakieś statystyczne, zrobiliśmy to, to i to, zakończyliśmy. Jak się czyta Taternika, czyli taki chyba jedyny magazyn górski, który ma tą ciągłość ponad stuletnią, no to właśnie te doniesienia pań najczęściej do tego się sprowadzają, a panowie to bohaterowie. Ale to statystyka w dużej mierze też to generowała tą sytuację, ponieważ po prostu dziewczyn bardzo, bardzo mało się wspinało.
One po prostu, tak jak powiedziałeś wcześniej, robiły inne rzeczy albo były do tego, nie powiem, zmuszane. Natomiast to nie znaczy, że się nie interesowały tematyką.
Znaczy zainteresowanie było od zawsze, no bo góry są takim afrodyzjakiem, który jak ktoś chodzi po górach, lubi góry, to wie, dotyczą wszystkich. W sensie można się zakochać w górach, uzależnić od góry i to żadnego związku nie ma z płcią. Tyle, że ten świat był, zresztą po dziś dzień jest trochę próżny, pusty. Prawda? Jak się popatrzy na samą ideę wspinania, czy nawet trekkingów górskich, no to jest po prostu czysto przyjemnościowe działanie, którym się nic nie wytwarza, niczego nie produkuje, ono jest po nic. To jest pewna konwencja. To zdobywanie szczytów jest pewną konwencją, umową. Zresztą profesor Paczkowski, świętej pamięci, wieloletni prezes Polskiego Związku Alpinizmu, no bardzo często o tym mówił, że my się umawiamy na pewną rzecz, tak? My się umawiamy, że będziemy wchodzić na szczyt, wyjdziemy na ten szczycie, postawimy flagę i z niego zejdziemy. I tyle. Nic nie produkujemy, nic nie wytwarzamy. No i to próżne działanie często było związane, przynajmniej w czasach przedwojennych, powojennych trochę też, z pewnymi specyficznymi środowiskami artystów, inteligencji, pisarzy, prawda? Bo oni też takiej troszeczkę alternatywnej rzeczywistości szukali i te góry dawały taką alternatywną rzeczywistość. Ale co nie znaczy, że nie interesowało to pań, bo panie dokładnie tak samo jak i panowie, no, czuły to, czuły ten ciąg do gór, ten pęd do gór, tyle że trzeba było coś zrobić, żeby im ten wyjazd w góry, mówiąc wprost, udostępnić.
Piotr, skąd pojawiła się u ciebie potrzeba w ogóle, żeby te historie kobiece w górach opowiedzieć w książce Bunt? Bo mam wrażenie, tak czytając dedykację na jednej z pierwszych stron twojej książki, zacytuję, Ani Czerwińskiej, którą poznałem pod Everestem w 2000 roku i dzięki której zacząłem pisać o górach. Zawsze miałaś odwagę żyć tak, jak chciałaś. Ania Czerwińska, no nieodżałowana nasza himalajska, ale mam wrażenie, że ta potrzeba tutaj z tą historią twojego spotkania za nią wtedy w Himalajach jakoś się wiąże.
No paradoksalnie to było tak, że ja spotkałem się z Anią Czerwińską, wtedy pracowałem w Onecie, pisałem w Onecie, zacząłem współpracę z Przekrojem i właśnie w Przekroju zaczęły się pojawiać teksty moje dotyczące himalaizmu, himalaistek. Ania miała taki projekt, szła szlakiem Wandy Rutkiewicz, chciała zdobyć koronę ziemi, koronę Himalajów, Karakorum. No i w gruncie rzeczy ona była takim pretekstem, że tymi tematami zacząłem się interesować. Ale kiedy zacząłem pisać dużo o górach, ludziach gór, tak naprawdę ja piszę o ludziach gór, a nie o górach. Pisać jedną książkę, drugą, trzecią, Everest, Zawada, K2. Te historie kobiece się pojawiały ciągle, gdzieś tam były. Tutaj jakaś anegdotka, tu jakaś historia, tu jakaś wyprawa kobieca. Tylko to wszystko było jakoś tam tak
nieusystematyzowane.
Znaczy poboczne. To jakby pisałem o czymś innym, a z tyłu głowy te historie gdzieś się zbierały. Te sznureczki wszystkie w ręce trzymałem i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, no, że po prostu warto to spisać i napisać tą powojenną historię tej górskiej, kobiecej emancypacji, czy emancypacji kobiet no, w jednym miejscu.
Między biegunami.
Piotr Trybalski dzisiaj w programie Między biegunami. Bunt o Polkach, które zdobywały Himalaje. Piotr, wspomniałeś o emancypacji, o tym, że no, pojawiła się taka potrzeba, żeby napisać coś o kobietach w górach, zwłaszcza w tym okresie powojennym. Ale zanim popytamy cię o opowieści właśnie, jak to się działo, jak to się zaczynało, jeżeli chodzi o te czasy powojenne, to muszę cię zapytać, nie było trochę jeszcze tak, że to mężczyźni trochę blokowali kobietom drogę do gór, że traktowali tak z takim niedowierzaniem w ogóle to, że one mogą coś tam zdziałać?
Przed wojną to na pewno. To jakby Roman Kordys, jeden z takich w sumie najważniejszych postaci, jeśli chodzi o całą ideologię wspinania Polaków, bo on słynne słowa wyraził w latach 20. minionego wieku, że miejsce polskiego taternictwa, polskie wspinanie jest poza Tatrami. Czyli tak naprawdę Tatry mają być dla nas poligonem do tego, żebyśmy wspinali się w górach najwyższych. No pamiętajmy, że to były czasy jeszcze, kiedy na żadnym ośmiotysięczniku nikt nie stanął. Ale on też powiedział coś strasznie brzydkiego, obrzydliwego, więc nazywajmy rzeczy po imieniu, że kobieta nigdy nie dorówna w Tatrach, nie dorówna taternikowi. Tak samo mu nie dorównuje intelektualnie. Już skracając dłuższą myśl. Więc dziewczyny jakby z tego poziomu startowały, tak? Czyli możecie sobie jechać w górach, jak was stać, jeżeli jesteście w pewnym środowisku tej elity, bo przecież taternictwo było elitarne, absolutnie elitarne. No ale nic w tych górach nie wskuracie. Po wojnie się troszeczkę zmieniło, bo zmieniła się cała rzeczywistość, można powiedzieć, społeczno-ekonomiczna. Przede wszystkim Polska otworzyła się jako PRL, otworzyła się na kobiety, bo kobieta była potrzebna w państwie powojennej Polsce do odbudowy tejże Polski. Facetów dużo zginęło na wojnie. Panie więc przyjmowały męskie zawody. Nikt już te słynne traktorzystki, prawda, nikt już z tego nie robił wielkiej afery. No, plakaty wręcz zachęcały do tego, żeby panie przyjmowały męskie zawody. Rozpoczęła się też jakby egalitaryzacja różnych aktywności, między innymi górskich, czyli kluby górskie, klub wysokogórski.
Zaczęły powstawać nawet.
Znaczy
tak?
Nawet nie, bo on sobie funkcjonował, ale no, prikaz z góry przyszedł taki, żeby on nie był elitarny. Czyli ślusarz, mechanik z zakładu jakiegoś na Śląsku ma rzucić po robocie, ma rzucić ciuchy, przebrać się w górskie i jechać w góry. No taka była idea. Też miały się otworzyć na kobiety, bo kobieta, ta polska kobieta w PRL-u miała pokazać kobiecie na zachodzie, za żelazną kurtyną, że w Polsce jest wolność, że kobiety mają prawa, że mogą. Że się da. No, obok tego była sama aktywność dziewczyn, które po prostu poznawały Tatry, poznawały kolegów na studiach. No, powojenne uniwersytety wyglądały zupełnie inaczej niż przedwojenne uniwersytety, więc tych dziewczyn na uniwersytetach było bardzo dużo, a to środowisko akademickie głównie jakby parło na te góry, więc poznawały taterników, poznawały inne koleżanki, jechały na pierwsze obozy taternickie, na jakieś kursy. Nabór wielki rozpoczął się też. No i tych dziewczyn było coraz więcej w górach, coraz więcej w górach, coraz więcej w górach. Ale trzeba powiedzieć, że jeszcze w latach 50., 60., no dziewczyny były traktowane z ogromną rezerwą. Na zasadzie takiej, że okej, są najczęściej druga na linię. Czyli ja idę i przeciągam tą bidną drobinkę przez te wielkie góry. Ja wychodzę na bohatera, ona jest szczęśliwa, że może obcować w górach. W przekroju w 60. latach pojawił się taki fajny artykuł, w którym właśnie było napisane, że no, kobiety w górach jak najbardziej do zdjęć, bo się świetnie na zdjęciach prezentują.
Straszne, prawda? Tak naprawdę. Ale kobiety wzięły sprawy w swoje ręce, tak naprawdę, bo już nie liczyły tylko na mężczyzn, zaczynały się wyprawy, gdzie same kobiety je organizowały i cała wyprawa była kobiecą wyprawą.
Do tych wypraw to jeszcze kawałek, ale na razie rozpoczął się czas wspinania w Tatrach, w zespołach kobiecych, tak? Czyli dziewczyny z dziewczynami zaczęły się wspinać. I tu też narażały się oczywiście na różne szykany ze strony facetów, przede wszystkim na śmiech, dowcipkowanie. No ale potem okazało się, że no cóż, dziewczyny potrafią się wspinać równie dobrze, równie szybko, pokonują te same drogi, które wcześniej pokonywali faceci. No i generalnie pewna zasada się pojawiła, która dotyczyła równo wszystkich gór na całym świecie. Im wyżej, im lepiej wyszkoleni ludzie, im dziewczyny lepiej się wspinające, tym mniej tych żarcików męskich, tylko większy szacunek. Najmniej szacunku było tam, gdzie byli słabi taternicy, słabi alpiniści, no i widzieli dziewczyny, które są po prostu od nich lepsze. I tutaj oczywiście męskie ego porażone, urażone, bardzo dużo różnych myśli wypuszczało z siebie, takich, że na przykład popsuły nam drogę, tak? Czyli jeżeli dwie dziewczyny przeszły jakąś trudną drogę, która była wyzwaniem, takim jakimś sprawdzianem w Alpach i nagle pojawiły się tam dziewczyny, no to panowie mówili, no ta droga już jest popsuta. W sensie to już nie ma nawet co, jak dziewczyny ją przeszły, to już w ogóle nie ma nawet co.
To znaczy, że w ogóle co to za droga była, nie?
Tak, to w ogóle.
Słaba kreska. Piotr, ale czy dlatego zdecydowałeś się na taki tytuł? Bo ciekawi mnie, ile miałeś wersji tytułu, mam na myśli słowo bunt, bo to jest jednak bardzo mocne słowo. No bo przeciwko czemu buntowały się bohaterki twojej książki?
Bunt, bo nie ewolucja, bo to nie był proces, który jakoś tam wykiełkował, tylko to się działo dosyć szybko. No buntowały się przede wszystkim przeciwko przekonaniu, że potrzebują męskiej ręki i męskiej siły do tego, żeby w górach sobie radzić. Buntowały się przed tym, żeby im ktoś zabierał samodzielność, tak? Dla ich dobra oczywiście. To miejmy tego świadomość, bo wielu facetów po prostu było tak wychowanych. Wynieśli to z domu, że kobiecie trzeba otwierać drzwi, pomagać, przenosić. To nie wynikało z jakiejś chęci.
Że jest
takiej,
po prostu słabszą postacią, której należy pomagać. Tak,
tak w domu było, tak rodzice wychowali, tak się panie traktuje z należnym jej szacunkiem. Tyle, że nikt nie pytał o to, czy ten szacunek dziewczyny tego szacunku potrzebują i chcą, i czy to w ogóle jest szacunek. Więc buntowały się przeciwko takiemu traktowaniu. Jakby siebie, no w górach, bo mówimy o górach. Buntowały się przeciwko temu, jakie państwo traktuje, tak? PRL, bo ten taki, ta taka odwilż powojenna bardzo szybko się skończyła. Już w 50-tych latach, pod koniec 50-tych lat odwróciło się w drugą stronę. Już państwo polskie wpadło na pomysł, PRL wpadł na pomysł, że dziewczyny jednak mają być w domu, mają ognisko domowe zachować. Facet zmęczony całym dniem pracy ma przyjść, ma dostać jedzonko, gazetkę. Dzieci mają być zadbane, tańczące dookoła przed tatusiem, który właśnie przyszedł, kobieta uśmiechnięta, radosna. Gdzie tam ją tam? W góry, a jakieś to są widzimisia i w ogóle, i w ogóle. Więc no, chciały być po prostu samodzielność. Tak, gdyby chcieć syntetyzować to i bunt, i treść tej książki, to jest po prostu opowieść o tym, jak dziewczyny wywalczyły sobie w górach samodzielność.
My tutaj cały czas mówimy o Polsce powojennej, o specjalnym momencie, ale ty w książce też gdzieś poruszasz ten wątek, że to nie było oderwane od tego, co się działo na świecie również, bo to był temat, który się pojawiał też w innych miejscach. Powiedziałeś o Alpach tam, prawda?
To jest tak, że cały ruch górski rozpoczął się od klubów organizacji zrzeszających facetów, które po prostu organizowały wyprawy, tak? Bo trzeba było mieć instytucje, trzeba było mieć jakieś różnego rodzaju wsparcia, bo to były drogie rzeczy. I do tych klubów oczywiście panie nie należały, w większości przypadków nie mogły nawet należeć, to były męskie kluby. Więc zaczęły powstawać takie ladies kluby, kluby dla pań, kluby górskie dla pań, które właśnie miały ochotę wspinać się we własnym towarzystwie, organizować sobie własne wyprawy. No i kraje te z tradycją wspinaczkową od Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Stany Zjednoczone, no to tych klubów po prostu było naprawdę dosyć dużo, organizacji było dosyć dużo. To samo działo się w krajach Azji, w Japonii chociażby, to samo działo się w Związku Radzieckim, tam to już w ogóle nie bardzo kluby były kobiece, tylko w Związku Radzieckim to były przede wszystkim kluby robotnicze, sportowe kluby zrzeszone wokół zakładów pracy i tych wspinających się dziewczyn w Związku Radzieckim, no to proszę sobie wyobrazić, że po wojnie w Związku Radzieckim było zarejestrowane, nie wiem jak ich nazwać, no, nie alpinistów, nie taterników, ludzi wspinających się w górach, w klubach było ponad 72 tysiące osób. W Polsce setka może, taka jest różnica. Więc tych dziewczyn wspinających się w ZSRR było naprawdę, naprawdę mnóstwo. I nasze taterniczki czytały też o tym, bo czytało się różnego rodzaju pisma zagraniczne, pisało się o tym w Taterniku, w Czechosłowacji przecież mnóstwo dziewczyn też się głównie Czeszek świetnie się wspinało. Więc ten taki oddolna inicjatywa pań, żeby się wspinać w górach, była, absolutnie była, więc przede wszystkim Polki tego nie wymyśliły, absolutnie nie. Tyle, że no, wydaje mi się, że spośród wszystkich wspinających się pań, no, my jako dziewczyny Polki mieliśmy takie najbardziej spektakularne osiągnięcia w górach najwyższych.
Piotr Trybalski o książce Bunt, o Polkach, które zdobywały Himalaje, dzisiaj w programie Między Biegunami.
Między Biegunami.
Kobiety w górach, Polki w górach, tematem audycji Między Biegunami na antenie Radia Kraków, a naszym gościem Piotr Trybalski, autor książki Bunt o Polkach, które zdobywały Himalaje. Piotr, jesteś autorem kilku książek już o tej tematyce górskiej, książka napisana z Piotrem Pustelnikiem, o Andrzeju Zawadzie, Leszku Cichym, Wszystko za K2, więc podczas pisania tych poprzednich książek na pewno te historie kobiece wielokrotnie przewijały ci się gdzieś, docierając do informacji, szukając różnych archiwów, ale teraz przygotowując Bunt, docieranie do tych historii kobiecych było jeszcze trudniejsze? Wyciągnięcie z archiwów gdzieś ze wspomnień?
Cóż, najtrudniejsze to chyba było namówić panie, żeby chciały o tym opowiadać, bo to jest też taka gorzka rzecz, której chciałbym powiedzieć, że mimo to, że wiele się zmieniło, mimo to, że dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, to jednak jest wśród pań takie przekonanie, że nie ma się co chwalić. Było okej, jakoś tam sobie radziłyśmy, coś tam robiłyśmy, super, a dzisiaj kogo to interesuje, po co o tym mówić. Ja wierzę, że to jest wynika po części ze skromności, ale mam wrażenie, że w dalszym ciągu wynika to z jakiegoś takiego przekonania.
Co było w Himalajach, zostaje w Himalajach.
Nawet nie tyle, ale że one są troszeczkę w drugiej kolejności odśnieżania. Jak mamy zimę, to użyjmy takiego porównania, jeśli chodzi o historie górskie, prawda? Drugie na linie, nawet jeśli chodzi o narrację z tych historii górskich. I to rzeczywiście było trudne, żeby przekonać do tego, że trzeba tę historię opowiedzieć. Warto o tych historiach powiedzieć. Nie wszystkie panie się zgodziły na rozmowę, nie wszystkie były w stanie powiedzieć wszystko to, co chciało się usłyszeć też, bo niektóre historie po prostu zostały pominięte z takich przyczyn, na przykład zbyt osobiste, nie chcę o tym mówić.
Bolesne.
Ja to oczywiście szanuję bez dwóch zdań. Każdy ma prawo do takiej autocenzury pozytywnie rozumianej, ale to było relatywnie trudne. Mi zależało na tym, żeby ta historia była jak najbardziej prawdziwa, żeby było jak najwięcej faktów, żeby była jak najbliżej prawdy, tak? Bo zawsze każdy dokumentalista, każdy reporter zbliża się do prawdy, bo prawda jest wartością absolutną i nigdy nie da się jej osiągnąć w 100%, ale zbliżyć się do prawdy, powiedzieć, jak to rzeczywiście wyglądało.
Rozmawiałeś z kobietami, ale pewnie mówiąc o himalaizmie, nie sposób było pominąć tematu także męskiego. Nie mówię w rozmowie z kobietami o mężczyznach, tylko z mężczyznami o kobietach. Jak robiłeś swoje pozostałe książki, to rozmawiałeś też o kobietach. Czy to była zupełnie inna opowieść, którą później usłyszałeś od kobiet?
Różnie, bo to były historie, których pryzmat wyglądał właśnie różnie w zależności od tego, jak się na to spojrzy. Chociażby najsłynniejsza wyprawa, początek taki z grubej rury, z wysokiego CO, może to lepsze powiedzenie, czyli wyprawa w 75 roku, Międzynarodowy Rok Kobiet, Wanda Rutkiewicz prowadzi kobiecą wyprawę na Gasherbrum. Gasherbrum III ma być zdobyty przez panie, a Gasherbrum II przez panów, którzy tam współuczestniczyli w części tej wyprawy. No i jak się spojrzy na tą historię, spojrzy się na film Temperatura wrzenia, który tę historię opisuje, no to w zależności od tego, czy mówi o tym facet, czy mówi o tym kobitka, to czy mężczyzna, kobieta, to ta historia wyglądać może różnie, tak? To jest troszeczkę tak, jakbyśmy o tych samych rzeczach mówili, patrząc na te same rzeczy, mówili, widząc to samo, mówili totalnie inaczej, bo tam takie rzeczy się na tej wyprawie zdarzyły. Mocne słowa padły na tej wyprawie, mocne słowa w stosunku do Wandy Rutkiewicz, mocne słowa, które podważały sens w ogóle organizowania kobiecych wypraw, mocne słowa facetów, którzy mówili, że to była tak zwana kobieca wyprawa, bo w końcu na niej byli mężczyźni, więc
w przyjacielskich stosunkach raczej nie wrócili.
To jest tak, że o kobietach najczęściej się za plecami mówiło źle. Jak to w życiu, prawda? To nie dotyczy tylko alpinizmu, taterniczek czy w ogóle gór. To tak jak w życiu. Najczęściej się krytykuje za plecami. No a kiedy się stawało twarzą w twarz, to były uśmiechy, uściśnięcia dłoni. No takiej hipokryzji. Ale to mówię, ja to usprawiedliwam w tym sensie, że to nie dotyczy tego środowiska li tylko. No po prostu tak bywało. Jak ktoś nie ma odwagi, to mówi za plecami. A najczęściej tej odwagi trochę brakowało tym, którzy widzieli, że dziewczyny dają radę.
Myśląc o kobietach w górach, one płaciły też pewną cenę. Czy panie, z którymi rozmawiałeś, chciały o tym opowiadać? No, cena wszelako rozumiana, tak?
No, rozmawiałeś też z dziećmi kobiet, które nie wróciły z wypraw, więc to tym bardziej też osobiste historie.
Tak, nie było jakby tutaj cenzury z tego względu, że tuż trochę lat minęło, tak? Lat minęło trochę. Dzieci tych pań, które w latach 60. czy 70. się wspinały, dzisiaj są te panie na przykład dzisiaj są bardzo dorosłymi osobami, które mają swoje dzieci, tak? Czasami nawet wnuki. Więc już ta perspektywa pozwoliła na to, że można o takich sprawach mówić szczerze. No i tu rzeczywiście padały szczere słowa takie, że no nie wiem, zostawiało się dzieci, traktowało się dzieci w ten sposób, że na przykład niańka zajmowała się dzieckiem, czekała w schronisku, rodzice poszli się wspinać, albo dziecko było takie przechodnie, tak? Gdzieś tam pod ścianą, przechodziło od jednego namiotu do drugiego na kilka godzin, bo rodzice się wspinają. Ale były też takie historie bardzo dobrych himalaistek, alpinistek, na przykład Danuty Topczewskiej-Baranowskiej, która była świetną partnerką Haliny Kruger-Syrokomskiej, że w momencie, w którym pojawiły się dzieci, panie mówiły, koniec wspinania. Nie będziemy narażać się, po pierwsze, a po drugie, tę wartość, którą daje rodzina, jest, no, przewyższa wszystko to, co w górach. Więc to są sprawy osobnicze. To zależało od tego, kogo się zapytało. Wanda Rutkiewicz wielokrotnie jakby dawała do zrozumienia, że ona coś straciła w tych górach, nie mając dzieci. Anna Czerwińska w swoim filmie Przypadki pani Ani powiedziała Darkowi Załuskiemu, realizatorowi tego filmu, że no ona coś oddała, nie poczuła nigdy tego, co daje rodzina, prawda? Poświęciła wszystko górom. No i niekiedy to są właśnie tragiczne historie, jak wspomniana pani Halina Kruger-Syrokomska i jej córka Marianna, która po prostu została bez mamy, kiedy ta SK2 nie wróciła.
Bunt o Polkach, które zdobywały Himalaje. Piotr Trybalski. Piotr, będzie się można z tobą spotkać już niebawem.
No właściwie za dwa dni.
Bo w poniedziałek spotkanie autorskie w Hewre.
Tak, 9 lutego o 19 w Hewre na Kazimierzu będzie spotkanie autorskie. Będę opowiadał o książce, będziemy oglądać trochę filmów, trochę zdjęć.
Wszyscy się zmieszczą?
Serdecznie zapraszam. Na górze jest dużo miejsca, myślę, że się zmieszczą.
Bo ja tylko dodam właśnie, że w książce też oczywiście zdjęcia są. Tych zdjęć pokażesz więcej nieco.
Tak. Myślę, że znacznie więcej.
Dobrze, zapraszamy do Hewre na godzinę 19 w poniedziałek.
Mamy nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa na antenie Radia Kraków jest dla państwa taką zachętą, żeby poznać jeszcze więcej tych historii. Ja się tak z punktu widzenia tylko statystycznego, Piotr, zapytam, historię ilu kobiet ująłeś albo wspomniałeś gdzieś na kartach swojej książki?
Oj, to jest kilkadziesiąt osób. Trudno mi powiedzieć dokładnie, bo nie liczyłem.
No więc, drodzy państwo, 9 lutego, Hewre, na krakowskim Kazimierzu, godzina 19, spotkanie autorskie z Piotrem Trybalskim. A my jeszcze dzisiaj mamy jedną zapowiedź i zaproszenie, tym razem do Wieliczki.
No, jeżeli mówimy o podróżach, to oczywiście te podróże traktujemy w programie Między Biegunami z ogromnym wachlarzem, oprócz gór wysokich, także ciepłe klimaty. I tutaj zapraszamy do Wieliczki, do kampusu Wielickiego. To będzie 17 dzień lutego.
Godzina 18.
Będzie Kuba, czyli będą klimaty gorące.
Ty? Kuba?
Ja, mnie tam nie będzie. Okay. Mnie tam nie będzie. Będzie
czyli ta karaibska Kuba.
Ta karaibska Kuba. Będzie opowiadać Marcin Kedryński i pokazywać swoje zdjęcia, jeżeli chodzi o właśnie Kubę. A do tego wszystkiego także taki mini koncert, recital trio kubańskiego, latynoskiego. To wszystko od godziny 18. A my dla państwa mamy dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie.
Do Wieliczki.
Do Wieliczki. I myśląc o tych zaproszeniach, proszę pisać do nas na bieguny@radiokrakow.pl.
Napiszcie nam właśnie, dlaczego wy powinniście dostać taką wyjściówkę dla dwóch osób.
No dobrze, to ja mam jeszcze jeden prezent dla państwa dzisiaj. Bunt o Polkach, które zdobywały Himalaje. Piotr, ty będziesz miał okazję do tego, żeby zadać pytanie i osoba, która odpowie na to pytanie, otrzyma tę książkę z autografem.
I też trzeba wysłać odpowiedź na bieguny@radiokrakow.pl.
Pytanie?
Pytanie brzmi tak, nie będzie polskie, będzie zagraniczne. Jak brzmi nazwisko kobiety, która jako pierwsza kobieta weszła na Mount Everest?
Wszystko jasne. Bunt o Polkach, które zdobywały Himalaje. Ta książka dla państwa. Proszę napisać odpowiedź na pytanie, kto pierwszy, ten lepszy, na bieguny@radiokrakow.pl. A autor tej książki, Piotr Trybalski, był gościem programu Między Biegunami.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
My również dziękujemy ci, Piotr, za wizytę. Bartek Piziak.
I Kuba Niziński. Do usłyszenia.
Między biegunami.